A w naszym studio gość Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, SLD. Dzień dobry, witam.
Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Zacznijmy od tematów ogólnopolskich. Robert Biedroń, nowym oficjalnie kandydatem na prezydenta, kandydatem lewicy. Również pana kandydatem prywatnie?
No jeżeli lewicy, to i moim, prawda? No jest w sposób logiczny, to bajże, że nikt poza Robertem Biedroniem nie ma poglądów politycznych, które są zbliżone do moich, więc trudno się dziwić, że będę popierał Roberta Biedronia.
Czyli do zaakceptowania dla pana, tak?
No tak, tak.
Dobrze, a jeśli chodzi o zapowiedzi, myśli pan, że są realne? Przede wszystkim wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości co najmniej 1600 zł. Będę walczył o naprawę systemu opieki zdrowotnej, o finansowanie jej na europejskim poziomie ponad 7% PKB.
No i pan, ja się cieszę, że Robert Biedroń o tym mówi, bo wstydzę się tego, co mówi prezydent Andrzej Duda, który nas kompromituje i straszy całe środowiska i grupy społeczne dyktaturą, nawołując do tego, ażeby nie przestrzegać prawa w Polsce, więc mamy dwa odrębne bieguny, więc ja wolę Roberta Biedronia, który próbuje mówić o problemach Polski, a nie o problemach przejęcia kontroli nad sędziami przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ale jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to słyszymy od polityków, czy słyszeliśmy przez wiele lat podobne zapowiedzi i na razie, jeśli chodzi o tą opiekę.
No tak, panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy pan minister Radziwiłł był ministrem, przeprowadziło reformę. Dzisiaj efekty widzimy o nich właśnie przed chwileczką, pan redaktor tutaj mówił. Służba zdrowia w Polsce jest niedofinansowana i czy zorganizowana, i to wiemy od dawna. Podobnie jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, podobnie jeżeli chodzi o kształcenie specjalistów służby zdrowia, jeżeli chodzi o zakupy leków.
Brakuje ich, to jest największy problem.
W wielu przypadkach jest to zwykła niegospodarność, brak kompetencji, no bo jeżeli kupuje się za grube pieniądze pod naciskiem lekarza czy ordynatora w małym szpitalu, w małej miejscowości, sprzęt wart wiele, wiele set tysięcy złotych, gdzie nikt nie liczy biznesplanu, czy będzie się to opłacało i czy na to kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczy na opłacenie obsługi tego urządzenia. Tak jest powszechnie w Polsce, że sprzętu jest więcej niż potrzeb, które są i lekarzy, którzy mogą to obsłużyć. No więc to znaczy, że nie ma porządku w całym tym systemie zakupu sprzętu, inwestowania i tak dalej.
No i największy problem to właśnie personel, tak? Lekarze.
Nie tylko, no cały system jest, nie funkcjonuje tak, jak powinien, dlatego że brakuje lekarzy specjalistów. Ci, którzy kończą studia, zarabiają marne grosze, w związku z tym szukają wszędzie, gdzie tylko mogą, szybkich miejsc, znaczy miejsc, w których by mogli więcej środków finansowych zarobić, bo studia medyczne tak są długie i niezwykle kosztowne i człowiek by chciał na określonym poziomie życia, ale tak jest w innych przypadkach, w innych kwestiach dotyczących inwestycji, współpracy z samorządami. Więc ja myślę, że tutaj Robert Biedroń ma rację, mówiąc o tym, że to jest jeden z najważniejszych problemów, jakie mam w kraju.
Jaka to będzie kampania wyborcza? Bo można powiedzieć, że już właściwie nieoficjalnie, ale widać, że ruszyła.
Nie, no kampania trwa bez przerwy. Każde otwarcie ust przez przyszłych kandydatów to jest też kampania wyborcza. No ja myślę, że kampania będzie dosyć trudna, dlatego że jej, że tak powiem, płaszczyznę wyznaczył pan prezydent Andrzej Duda, a to niespecjalnie ludzi interesuje w Polsce, o czym ta kampania powinna być. W związku z tym będziemy mieli zapewne waloryzację emerytur, będziemy mieli trzynastkę dla emerytów w kwietniu i wokół tego kampania się będzie rozgrywała. No nie ma tutaj specjalnych wielkich nazwisk, które w tej kampanii występują.
Będziemy do tematu wracać. Teraz temat, który pan poruszył na naszej antenie parę dni temu. Nowa fabryka amerykańskiego producenta elektrycznych samochodów Tesla powstaje niedaleko Berlina, można powiedzieć niedaleko granicy, 50 chyba kilometrów, jeśli dobrze liczę.
Tak, około 50 kilometrów granicy od Frankfurtu.
Jaki będzie miał to efekt na naszą gospodarkę? To są tysiące miejsc pracy. Jeśli chodzi o Brandenburgię, tutaj też są władze tego niemieckiego landu są zaniepokojone, że Tesla szuka pracowników po polskiej stronie granicy.
To nieprawda, że są zaniepokojone, bo Niemcy doskonale o tym wiedzą.
Czy tam takie wypowiedzi w prasie?
No wie pan, to mówią, to tak się mówi właśnie. My jesteśmy zaniepokojeni. To nie są zaniepokojeni, to jest po pierwsze. Na niemieckim rynku pracy brakuje pracowników w każdym jednym segmencie zawodowym, dlatego od wielu, wielu lat nawołują mieszkańców innych krajów, ażeby przyjeżdżali do Niemiec i zarabiali po 2,5 czy po 3 tysiące euro, nie tylko żeby być tym prostym pracownikiem, kierowcą autobusu, czy też opiekunką dla dzieci. To jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga oczywiście jest, po pierwsze to trzeba się umówić w ten sposób, no żeśmy Tesli dobrze, żeby te samochody się sprzedawały, bo z tymi samochodami elektrycznymi to nie wszystko jest takie proste, jak opowiadają ekolodzy. Jest to bardzo skomplikowany temat, ale jakby go zostawmy na inną rozmowę. Niemniej jednak pracowników będzie potrzeba, no więc jeżeli jest to tak blisko Gorzowa, tak blisko naszego regionu, wie pan, przy funkcjonujących normalnie, a będzie przybudowana linia kolejowa i będą niezbędne przyłącza porobione przez stronę niemiecką, no to po co pracować za 4,5 tysiąca brutto, czy za 4, nawet jeżeli bardzo dobrze się zarabia, skoro można w tym samym zawodzie, niekoniecznie znając język polski, mając opiekuna z Polski po tamtej stronie granicy, mając godzinę na dojazd, zarabiać 3000 czy 2800 euro, bo pewnie
wśród takie wymagań Tesli jest, wśród wymagań Tesli jest płynne władanie językiem polskim.
Znaczy oni chcą zrobić w ten sposób, że będą mieli po prostu gniazda po prostu obsługiwane przez Polaków. Tak samo jakby przecież chyba nie ma żadnych złudzeń. Nie wszyscy pracownicy niemieckich firm, którzy są emigrantami, mówią biegle po niemiecku, tak wcale nie jest. Ludzi się doszkala, ludzi się wysyła na języki. Że ta firma ma być otwarta dopiero w przyszłym roku. Ja traktuję to jako szansę dla ludzi, którzy mogą zarobić pieniądze po prostu przyzwoite, a mieszka w kraju.
A dla regionu? To nie jest wydrenowanie rynku pracy naszego tutaj?
No wie pana, jak my ten rynek pracy mamy tutaj w regionie. Mamy z tym takie same problemy. Ratują nas w największych przedsiębiorcach i w usługach przedstawiciele, obywatele Ukrainy, bo bez nich dawno już by naszej gospodarki w regionie i w Polsce nie było. Szczególnie tam, gdzie oni podejmują się pracować. Dlatego powinniśmy zmienić przepisy prawa azylowego i prawa pobytu w Polsce, o co jako samorządowcy apelujemy do rządu od kilku lat bez żadnego odzewu. Od krótkiego już czasu w Niemczech będzie obowiązywało nowe prawo, które będzie zapraszało obywateli krajów spoza Unii Europejskiej do pracy u nich. Tam są wymagania zawodowe, ale jak za Niemców są tak elastyczne, że będzie potrzeba, a nie będzie chętnych obywateli Niemiec, potem ich azylantów, a potem Polaków, a potem Czechów, Węgrów, Bułgarów i Rumunów, to będą zapraszali ludzi spoza Unii Europejskiej. To jest normalne, wie pan. No poza tym, no, to u nas takie zgadanie, jakbyśmy niczego nie rozumieli. No po to szliśmy do Unii Europejskiej, między innymi, żeby mieć nie tylko przejazdy bezwizowe po całej Unii Europejskiej, ale też mieć prawo pracy. To ci Polacy, których jest kilkaset tysięcy w Anglii, to w porządku, nie drenują naszego rynku pracy, a ci, co pójdą do pracy, do testu albo na lotnisko, będą drenowali. No nie, no na tym właśnie rzecz polega. Stwórzmy tak atrakcyjne miejsca pracy, żeby ludzie chcieli pracować tutaj.
Ja ale też to w ten stwórzmy sposób szkołę, tak, która będzie tworzyła odpowiednie zawody.
To się jedno z drugim zazębia. Tak? Ma pan wykształcenie, język, umiejętności, pracuje pan w określonej technologii. Łatwiej jest panu zacząć pracę zawodową i za dobre pieniądze.
Dobrze, chciałbym przejść zatem płynnie do kolejnego tematu, czyli no, ruszyła budowa Centrum Edukacji Zawodowej.
I biznesu.
I biznesu, rzeczywiście.
Jak pan nie zapominał, to najważniejsze.
CEZIP. CEZIP.
Dlatego 5 lat czekaliśmy.
CEZIP w skrócie, choć nie wiem, czy pan słyszał, że być może nazwa jeszcze nie jest obowiązująca, że być może będzie nowa nazwa na całe przedsięwzięcie. Strasznie pan krytykuje.
Ja nie zrozumiałem końcówki.
Być może nazwa będzie zmieniona w ogóle.
No więc właśnie, nazwa jest najmniej ważna, że jest to, na jakim poziomie, w jakich zawodach będą uczeni tam uczniowie i uczennice. No i ja się bardzo z tego cieszę, bo szkolnictwo zawodowe jest niezbędne. Była ta szkoła pomyślana jako jedna z lepszych i najbardziej nowoczesnych szkół zawodowych w kraju, w najbardziej poszukiwanych zawodach. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja jestem przekonany, że będzie to wykonane w sposób właściwy, prawidłowy i w krótkim czasie będziemy mieli dobrą szkołę zawodową w województwie.
To jest trochę inne zdanie niż ogłosił pan ostatnio na naszej antenie.
Jeszcze w sensie?
Bardzo pan skrytykował kierunki czy zawody, które będą
tam. Ja nie krytykowałem, ja powiedziałem, co powinno być, a co jest. No, jest to, co władze miasta chcą. W związku z tym ja życzę powodzenia, ażeby to się powiodło, żeby tak było. A jak będzie z kierunkami i z nauczaniem zawodu, jak to przyszłość będzie wyglądało, no zobaczmy.
Przypomnijmy, idea powstała wtedy, kiedy pan był prezydentem Gorzowa, podobnie zresztą...
Idea powstała, proszę pana, bo 50 lat temu.
Okej, dobrze.
Tylko przez te wszystkie lata nigdy nie było woli, ja nie możliwości technicznych i finansowych, żeby to zrealizować. Dlatego jak się pojawiła taka możliwość i pieniądze z Unii Europejskiej, to te koncepcje opracowaliśmy i przyjęliśmy ten obiekt na warszawskie. Będzie trochę w innym kształcie, zobaczymy, jak się to skończy. Ja tam zawsze życzę wszystkim pozytywnego nastawienia i oczekiwania na sukces.
To chyba potrzebne jest, bo inwestycja nie jest łatwa, przyzna pan. Nie dość, że 103 miliony, tak? Trudny teren do realizacji.
Wie pan, gdyby było łatwe, to nigdy pani marszałek by nam tego budynku nie przekazała, bo wtedy miała sama pomysł na to, jak to zorganizować, więc musimy pamiętać o tym, jako mieszkańcy Gorzowa i fani naszego miasta, no, że jeżeli tutaj pan prezydent Wójcicki nie zbuduje, to odda z powrotem ten obiekt z rządowi województwa i zarząd województwa będzie miał dopiero ból głowy z budynkiem, który od wielu, wielu lat stoi i niszczeje, a jest to obiekt piękny, szczególnie ten od strony ulicy Szpitalnej, z tymi wszystkimi elementami architektonicznymi, rzemieślniczą obróbką drewna i metalu, także ja oglądałem to kiedyś, kiedy był projekt robiony jeszcze wiele lat temu. Jest to imponujące, w związku z tym szkoda, żeby to w centrum miasta zniknęło i żeby tego nie było i cieszę się, że w tym miejscu będzie ta szkoła budowana. Niemniej jednak myślę, że, że największą szkodą jest to, że odrzuciliśmy kierunki związane z elektryką. No pewnie tam, bo największy powód jest za informatyków i tu im płaci się od razu spore środki finansowe i ludzie związane z tą branżą i tutaj trzeba było zatrudnić dodatkowych pracowników, którzy daliby szansę na to, żeby Gorzów był perełką, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. I ale druga szkoda, zostaje, że czekaliśmy na to 5 lat.
Elektryk zostaje na swoim miejscu, będzie miał więcej przestrzeni, zobaczymy, jak
no
to się
rozwinie. No i będziemy mieli, wie pan, no to właśnie takie załatwianie sprawy po łebkach i na półgwiska. Trzeba załatwić to raz na kolejne 30-40 lat z pożytkiem dla uczniów, którzy by przyjeżdżali nie tylko z Gorzowa, ale z całego regionu, a może i z Polski uczyć się w naszej szkole, zdobywaliby zawody i chwaliliby sobie jej poziom. Znowuż tak jest załatwione na pół. No ale to jakby nie moja sprawa.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, SLD także, przedstawiciel. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Miłego dnia.